Świat na wskroś. Witam Państwa, Bartłomiej Zapała. Świat na wskroś. Na początku audycji, jak co tydzień, przegląd najważniejszych międzynarodowych wydarzeń. W Kijowie odbył się szczyt Ukraina-Unia Europejska. Prezydent Wołodymyr Zełenski spotkał się m.in. z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem i szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Wołodymyr Zełenski usłyszał, że Unia nie odstępuje od sankcji wobec Rosji. Nie uznajemy i nie uznamy nielegalnej aneksji Krymu. Unia utrzymała sankcje ekonomiczne przeciwko Rosji na kolejne 6 miesięcy. Sankcje będą obowiązywały aż do pełnego wcielenia w życie mińskich porozumień pokojowych, zapewniał w Kijowie przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Wyniki spotkania skomentuje za kilkanaście minut na naszej antenie dziennikarz i publicysta Piotr Andrusieczko. Sąd Unii Europejskiej unieważnił tymczasem sankcje wobec 7 Ukraińców, w tym byłego prezydenta Wiktora Janukowycza, ale 6 z nich pozostaje na czarnej liście. Sędziowie z Luksemburga zakwestionowali unijne restrykcje nałożone w latach 2016-2018, jednak w marcu tego roku zostały one przedłużone o kolejny rok. Sankcje wobec Wiktora Janukowycza i jego współpracowników zostały nałożone w kwietniu 2014 roku za defraudację państwowych pieniędzy. Winą za sprzeniewierzenie funduszy i ich nielegalne przesyłanie za granicę obarczyły Ukraińców już nowe władze w Kijowie, a unijne rządy nałożyły restrykcje. Wiązały się one z zamrożeniem aktywów finansowych w Europie. Teraz Sąd Unii Europejskiej stwierdził nieważność tej decyzji. Uznał, że państwa członkowskie nie zweryfikowały informacji z Ukrainy, czy prawa do obrony i ochrony sądowej byłego prezydenta i jego współpracowników były przestrzegane. Kraje Unii Europejskiej i Bałkanów Zachodnich chcą rozwijać współpracę. Obszarami wspólnych działań mogą być projekty infrastrukturalne, walka z korupcją i wymiana młodzieży. W Poznaniu, w szczycie Bałkanów Zachodnich, uczestniczyli politycy 8 krajów Unii Europejskiej i 6 Bałkanów Zachodnich. Premier Mateusz Morawiecki zaznaczał, że Polska dzieli się z krajami Bałkanów Zachodnich doświadczeniami wzmacniania instytucji państwowych, samorządowych i podatkowych oraz doświadczeniami w zwalczaniu korupcji. Angela Merkel podkreślała z kolei, że kraje południa mają znaczące sukcesy w rozwijaniu połączeń, w inwestycjach infrastrukturalnych i budowaniu mostów. Czy oznacza to, że państwa takie jak Serbia, Albania czy Macedonia Północna mają szansę na szybkie członkostwo w Unii Europejskiej? Hussein Ruczewicz będzie rozmawiał na ten temat w dzisiejszej audycji z doktorem Tomaszem Rawskim z Uniwersytetu Warszawskiego. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk i prezydent Gruzji Salome Zurbabiszwili wezwali do pogłębienia integracji Gruzji z Unią Europejską. Gruzińska prezydent mówiła nawet o pomyśle rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z jej krajem. Politycy wystąpili na 16. konferencji międzynarodowej w Batumi, która w tym roku poświęcona była 10-leciu Partnerstwa Wschodniego. Celem tej inicjatywy jest lepsza współpraca Unii Europejskiej z 6 wschodnimi sąsiadami: Gruzją, Ukrainą, Mołdawią, Armenią, Azerbejdżanem i Białorusią. 3 pierwsze kraje są stowarzyszone z Unią, zawarły też kompleksowe umowy o wolnym handlu, a ich obywatele mogą podróżować do strefy Schengen bez wiz. Niemieckie media domagają się, by Angela Merkel udostępniła wyniki swoich badań lekarskich. Część dziennikarzy zastanawia się, jaki jest stan zdrowia kanclerz Niemiec po ostatnich przypadkach niedyspozycji podczas jej publicznych wystąpień. Niemieckie prawo nie nakazuje publikacji danych na temat stanu zdrowia polityków. Süddeutsche Zeitung przyznaje, że choć zdrowie jest prywatną sprawą każdego człowieka, do niedyspozycji doszło kilkakrotnie przed obiektywami kamer. Dlatego należy oczekiwać wiarygodnego wyjaśnienia. W ciągu ostatnich 3 tygodni podczas wystąpień publicznych Angela Merkel nie była w stanie opanować drgania całego ciała. Pierwszy raz zdarzyło się to podczas wizyty w Berlinie ukraińskiego prezydenta. Drugi raz kilka dni później podczas oficjalnych uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Trzeci raz niedyspozycja ujawniła się w czasie przywitania w urzędzie kanclerskim premiera Finlandii podczas odgrywania hymnów obydwu państw. Niemczech trwa batalia o głosy poparcia dla kandydatury Ursuli von der Leyen. Jej wybór na stanowisko szefa Komisji Europejskiej ciągle nie jest pewny. Przeciw tej kandydaturze zagłosują niemieccy Zieloni, Lewica oraz najprawdopodobniej Socjaldemokraci. Poprą ją chadecy. Komisarz Unii Europejskiej do spraw budżetowych Günther Oettinger przekonuje, że Ursula von der Leyen byłaby dobrym przewodniczącym. Liberałowie w Europarlamencie uzależniają z kolei poparcie dla tej kandydatury od spełnienia kilku warunków, w tym sankcji za łamanie praworządności. Szef tej frakcji, Dacian Ciolos, opublikował list otwarty w tej sprawie. O warunkach poinformował też Niemka w rozmowie telefonicznej. Głosowanie nad jej kandydaturą zaplanowano na wtorek w Strasburgu. Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska mają po 3 wiceprzewodniczących komisji w Parlamencie Europejskim. Beata Szydło nie będzie jednak szefową Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. 3 europosłów PiS-u zostało wiceprzewodniczącymi. Witold Waszczykowski w Komisji Spraw Zagranicznych, Zdzisław Krasnodębski w Komisji Przemysłu i Energii oraz Ryszard Czarnecki w Komisji Petycji. Z kolei Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe postawiły przede wszystkim na kwestie budżetowe i regionalne. Wiceprzewodniczącymi komisji zostało 3 europosłów. Janusz Lewandowski w Komisji Budżetowej, Krzysztof Hetman z PSL-u w Komisji Rozwoju Regionalnego i Róża Thun w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Amerykański portal BuzzFeed twierdzi, że przed wyborami do Parlamentu Europejskiego wysłannicy obecnego wicepremiera Włoch Matteo Salviniego negocjowali w Moskwie warunki rosyjskiego wsparcia finansowego kampanii wyborczej jego partii Liga. Portal opublikował fragmenty nagrania rozmów. Do spotkania miało dojść 18 października ubiegłego roku w moskiewskim hotelu Metropol. Na dostępnym we Włoszech kilkuminutowym nagraniu jeden z bliskich współpracowników Salviniego, Gianluca Savoini, mówi po angielsku, że Liga i jej europejscy sojusznicy nie chcą być zależni, jak się wyraził, od jaśnie oświeconych z Unii Europejskiej ani Stanów Zjednoczonych. Nie ma mowy o pieniądzach, ale BuzzFeed twierdzi, że w godzinnej rozmowie uzgodniono, jak przekazać Lidze 65 milionów euro. Matteo Salvini opublikował potem oświadczenie, w którym zapewnia, że jego partia nie wzięła od Rosjan ani jednego rubla. Według agencji informacyjnej Bloomberg, Kreml planuje zmiany prawne umożliwiające Władimirowi Putinowi zachowanie władzy. Zgodnie z obecnie obowiązującą w Rosji konstytucją, obecna kadencja prezydencka wygaśnie w 2024 roku. Władimir Putin mógłby się ponownie ubiegać o najwyższy urząd w państwie dopiero po 6-letniej przerwie. Bloomberg, powołując się na źródła w administracji prezydenta Rosji, napisał, że chodzi o takie poprawki, które zwiększą uprawnienia premiera kosztem prerogatyw prezydenta. Agencja zastrzega jednak, iż nie będzie to proste przeniesienie ciężaru władzy z jednego ośrodka do drugiego, ponieważ wtedy taki manewr polityczny nie różniłby się od podobnych podjętych w części republik dawnego ZSRR. Władimir Putin chciałby przejąć całkowitą kontrolę nad parlamentem i rządzić jako silny premier, lojalnie wspierany przez deputowanych. Gitanas Nausėda oficjalnie objął stanowisko prezydenta Litwy. Nowy przywódca został zaprzysiężony przez litewski parlament. W pierwszym wystąpieniu w roli głowy państwa zapowiedział kontynuację dotychczasowej polityki zagranicznej. Tymczasem sąd w Wilnie zezwolił na zablokowanie litewskojęzycznej wersji rosyjskiego portalu Sputnik. Decyzja ma związek z naruszeniem przez witrynę praw autorskich. Sprawę portalu Sputnik, rosyjskiej rządowej agencji informacyjnej, Wileński Okręgowy Sąd Administracyjny rozpatrywał na wniosek litewskiej Komisji Radia i Telewizji. Organ ten podczas środowego posiedzenia poinformował, że portal nie reaguje na ostrzeżenia i nie chce usunąć publikowanych nielegalnie treści. Chodzi o blisko 1500 artykułów skopiowanych bez zgody ze strony internetowej litewskiego nadawcy publicznego LRT. Litewskie służby wywiadowcze w ubiegłorocznym raporcie wskazały, że Sputnik jest jednym z narzędzi realizacji przez Rosję jej polityki informacyjnej. W Grecji odbyło się pierwsze posiedzenie nowego rządu. Premier Kyriakos Mitsotakis przedstawił nowy model zarządzania krajem. Jego centroprawicowa partia Nowa Demokracja wygrała niedzielne wybory w Grecji, zdobywając większość parlamentarną. W pierwszej kolejności zostaną odblokowane inwestycje, których realizacja utknęła za rządów dotychczasowej partii Aleksisa Tsiprasa. Zaraz po uzyskaniu wotum zaufania dla rządu w parlamencie zostaną złożone pierwsze projekty ustaw. Mają one dotyczyć m.in. obniżenia podatków, co obiecywał w swoim programie przedwyborczym Kyriakos Mitsotakis. Zgodnie z zapowiedziami, Iran zaczął wzbogacać uran powyżej poziomu dopuszczalnego w zapisach paktu nuklearnego z 2015 roku. Przekroczenie limitów potwierdziła Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Teheran ostrzegł też, że podejmie kolejne kroki, jeśli kraje europejskie będące sygnatariuszami umowy nie zapewnią mechanizmu umożliwiającego mu sprzedaż ropy naftowej. W ubiegłym roku z porozumienia jednostronnie wycofały się Stany Zjednoczone i nałożyły na Republikę Islamską sankcje. Tym samym praktycznie uniemożliwiły sprzedaż irańskiego surowca. Pierwsze dostawy rosyjskiego systemu rakietowego S-400 dotarły do Turcji. Informacje o tym, że sprzęt wojskowy jest już w bazie niedaleko Ankary, podało tureckie Ministerstwo Obrony. Sprawa wywołuje ogromne kontrowersje wśród sojuszników NATO, a Stany Zjednoczone grożą Turcji sankcjami. Tureckie władze poinformowały, że pierwsze części rosyjskiego systemu dotarły do bazy Murtet, a w najbliższych dniach dostawy będą kontynuowane. Media pokazały rosyjski samolot transportowy Antonov 124, który lądował w bazie wojskowej. Na wieść o pierwszej z dostaw rosyjskiego sprzętu ponownie spadła wartość tureckiej liry w stosunku do dolara. Rosyjsko-turecki kontrakt budzi bowiem kontrowersje na Zachodzie. NATO obawia się współpracy jednego ze swoich kluczowych członków z wrogo nastawioną do sojuszu Rosją. Zachód z nieufnością przyjmuje też rosnącą współpracę Turcji z Chinami. W Cara di Mineo na Sycylii zamknięto największe w Europie centrum dla migrantów ubiegających się o azyl. Ośrodek, w którym mieszkało 4000 osób, był całkowicie opanowany przez nigeryjską mafię. Zamknięcia centrum dokonał wicepremier i minister spraw wewnętrznych Matteo Salvini. Nigeryjska mafia miała tu swoje lokalne centrum dowodzenia. Włoskie państwo ułożyło 100 tysięcy euro na centrum handlu narkotykami w prowincji Catania. To nie było normalne, mówił polityk. Działająca w ośrodku nigeryjska mafia przejęła również kontrolę nad prostytucją i gangami włamywaczy. Chrześcijanie to najbardziej prześladowana grupa religijna na świecie, a w niektórych rejonach Afryki i Bliskiego Wschodu mogą zniknąć zupełnie, stwierdza raport przygotowany dla brytyjskiego MSZ-u. Zaleca on, by Londyn wywarł presję na ONZ w sprawie lepszej ochrony praw chrześcijan. Zaleca też wprowadzenie do brytyjskiego prawa karnego kategorii uprzedzeń antychrześcijańskich, podobnych do istniejącej już w nim islamofobii czy antysemityzmu. Rwandyjski i kongijski partyzant i przywódca rebelii Bosco Ntaganda został uznany winnym zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Winę orzekł po niemal 3 latach postępowania Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Bosco Ntaganda swoim okrucieństwem i brawurą zyskał przydomek Terminator. Trybunał orzekł, że w latach 2002-2003 Ntaganda dopuścił się 13 przypadków zbrodni wojennych i 5 przypadków zbrodni przeciwko ludzkości. Wojskowy zasłynął licznymi masakrami ludności cywilnej, gwałtami, zmuszaniem do niewolnictwa seksualnego, wykorzystywaniem w walkach dzieci poniżej 15 roku życia i deportacjami. François Fillon, były premier Francji, wraz z żoną odpowie za tworzenie fikcyjnych stanowisk. Proces małżeństwa rozpocznie się na przełomie lutego i marca przyszłego roku. Dawny szef rządu odpowie za zatrudnienie swojej żony Penelope w charakterze asystentki. Kobieta miała nie wykonywać żadnej pracy, lecz pobierać sowite wynagrodzenie. Zarobiła wówczas setki tysięcy euro. Do przestępstwa doszło, gdy Fillon sprawował funkcję francuskiego parlamentarzysty. W Grecji ogłoszono nowy bilans pogodowych anomalii. Eksperci twierdzą, że burza, jaka przeszła ostatnio przez Chalkidiki, to rzadkie i niezwykle intensywne zjawisko. W ciągu zaledwie 20 minut spowodowała ogromne zniszczenia. Wskutek wichury śmierć poniosło 7 osób, w większości zagranicznych turystów, a 120 osób zostało rannych. Niektóre z nich nadal przebywają w szpitalach. Część specjalistów podkreśla, że fenomen pogodowy, jaki zanotowano w Chalkidiki, wiąże się ze zmianami klimatycznymi i będzie powtarzać się w przyszłości. Siła wiatru przekraczała nawet 100 km na godzinę. 6 ofiar śmiertelnych to turyści z Rosji, Rumunii i Czech, w tym 2 dzieci. 7 ofiarą został grecki rybak. W Kalifornii odnotowano w tym tygodniu serię wstrząsów. Trzęsienie ziemi miało najwyższą wartość 7,1 stopnia w skali Richtera. Nie spowodowało na szczęście żadnych ofiar śmiertelnych. Epicentrum trzęsienia znajdowało się niedaleko liczącej prawie 30 tysięcy mieszkańców miejscowości Ridgecrest, położonej na pustyni Mojave u podnóża gór Sierra Nevada. Wstrząsy były jednak odczuwalne nawet w odległym o 200 km Los Angeles oraz położonym jeszcze dalej Las Vegas. O tym, jak mieszkańcy Kalifornii radzą sobie z powtarzającymi się systematycznie wstrząsami, opowie w swojej korespondencji ze Stanów Zjednoczonych współautor Świata na Wskroś, profesor Włodzimierz Batuk. Egipt zwrócił się oficjalnie do Interpolu o zbadanie pochodzenia rzeźby egipskiego władcy Tutenchamona, sprzedanej na początku lipca przez dom aukcyjny Christie's. Egipski Komitet do Spraw Odzyskania Narodowych Dzieł Sztuki twierdzi, że dom aukcyjny wystawił cenny zabytek na sprzedaż mimo braku dokumentów świadczących, że nie pochodzi on z kradzieży. W 1983 roku Egipt wprowadził ustawę zabraniającą wywożenia cennych dzieł sztuki za granicę. Tutenchamon zmarł ponad 3000 lat temu w wieku 19 lat. Jego szczątki odnaleziono w 1922 roku. Niespełna 30-centymetrowa podobizna władcy została sprzedana na początku lipca anonimowemu nabywcy za 4,7 miliona funtów, czyli ponad 22 miliony złotych.
Świat na wskroś.
Podczas 21. szczytu Unia Europejska-Ukraina w Kijowie przywódcy potwierdzili siłę wzajemnych relacji polityczno-gospodarczych. Na szczycie potwierdzono poparcie dla suwerenności Ukrainy i jej integralności terytorialnej. Przywódcy Unii Europejskiej zapewnili o dalszym wsparciu dla ukraińskich reform oraz odbudowy Donbasu, a także o utrzymaniu sankcji wobec Rosji. Podczas spotkania unijni i ukraińscy politycy omawiali przyszłe relacje handlowe i polityczne związane z rozwojem układu stowarzyszeniowego Unia-Ukraina. Rozmowy dotyczyły także energetyki, walki z korupcją oraz kwestii praworządności. Szczyt Unia Europejska-Ukraina dla naszego programu skomentuje dziennikarz i publicysta Piotr Andruszeczko.
No po pierwsze było to takie podsumowanie 5 lat współpracy między Unią Europejską i Ukrainą, czyli 5 lat po podpisaniu umowy stowarzyszeniowej w 2014 roku. 5 lat współpracy między ekipą prezydenta Poroszenki i Unią Europejską, a mamy już teraz na Ukrainie nowego prezydenta Zełenskiego i to było też ważne, no bo to był właśnie jego pierwszy szczyt z Unią Europejską. To był szczyt, który ze strony ukraińskiej był przygotowywany jeszcze właśnie przez poprzednią ekipę, czyli przez otoczenie prezydenta Poroszenki, przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, no, które funkcjonowało za czasów Petra Poroszenki, które do tej pory funkcjonuje, ale to nie są ludzie Wołodymyra Zełenskiego. I to oni oczywiście jakby ustawiali całą tą agendę spotkania. Co było ważne, to oczywiście to, że Unia Europejska no, nadal popiera Ukrainę w tych takich najważniejszych, najistotniejszych kwestiach, czyli powiedziano, tutaj to było silnie zaakcentowane przez Donalda Tuska, że Unia Europejska nigdy nie zgodzi się na, nigdy nie uzna aneksji Krymu na przykład, że wspiera działania ukraińskie na rzecz integracji i nienaruszalności terytorialnej Ukrainy. Co tutaj było istotne, no to też to, że Donald Tusk przed samym szczytem dzień wcześniej odwiedził Donbas, był praktycznie na linii frontu, zobaczył, jak wygląda sytuacja w takim jednym konkretnym miejscu, w stanicy Ługańskiej. A to jest ważne miejsce, ponieważ pod koniec czerwca tutaj nastąpiło, w tym miejscu nastąpiło wycofanie zarówno wojsk ukraińskich, jak i prorosyjskich bojowników od linii frontu na odległość tego kilometra, co umożliwia w tym miejscu przeprowadzenie takich prac remontowych mostu. To jest ważny most, bo to jest poprzez ten most przebiega jedyne przejście między terenami kontrolowanymi przez bojowników a pozostałą częścią obwodu ługańskiego. Ten most jest w bardzo złym stanie, on został zniszczony podczas działań bojowych w 2014 roku. Więc samo to, że Donald Tusk był tam, mógł zobaczyć, jak ta sytuacja wygląda na linii rozgraniczenia, jest bardzo ważne. No, z drugiej strony pamiętajmy, że wszyscy przedstawiciele Unii Europejskiej, którzy byli, czyli Donald Tusk, Juncker, no to są ludzie, którzy odchodzą właśnie teraz z kierowania Unią Europejską, że tak naprawdę właśnie to jest też ten moment, kiedy jesienią pojawią się już nowe władze, kiedy ta Unia Europejska zostanie zaplanowana jakby od nowa, z nowymi ludźmi na czele właśnie Unii. Pozostaje mieć nadzieję, że te deklaracje, które zostały dokonane na tym szczycie w Kijowie, no one będą dalej aktualne. No, mi się wydaje, że tutaj się nic nie zmieni. No i oczywiście są ważne kwestie takie też konkretne, czyli właśnie pomocy Unii Europejskiej dla Ukrainy. Tutaj zostało powiedziane, że Unia Europejska jest gotowa wydzielić drugą transzę z tak zwanego czwartego pomocy makroekonomicznej. Chodzi tutaj o 500 milionów euro, ale to nie jest pomoc bezwarunkowa. To znaczy, żeby ta pomoc została uruchomiona, żeby ta transza została uruchomiona, Ukraina musi spełnić warunki, które dotychczas ten kraj właśnie nie wypełnił. Czyli chodzi na przykład o reformę służby celnej i podatkowej, o uchwalenie ustawy przeciwdziałającej praniu pieniędzy, więc no tego się oczekuje od już nowych władz, od prezydenta Zełenskiego, ale tak naprawdę no, Ukraina będzie mogła wypełniać te warunki dopiero po tym, jak sama też dokona się jeszcze ostateczna taka zmiana władzy, no bo 21 lipca odbędą się wybory, przedterminowe wybory parlamentarne i po nich zostanie dopiero powołana koalicja i zostanie sformułowany nowy rząd, więc jakby na to też Unia Europejska sobie zdaje sprawę, że do tego czasu trzeba też poczekać. Ten Donbas, o którym ja mówiłem, to właśnie ta wizyta Donalda Tuska, no to jest taki ważny moment chyba w tych relacjach między Ukrainą i Unią Europejską. Jest świadomość jakby właśnie potrzeby pomocy Ukrainie w rozwiązaniu konfliktu, ale też jakby takiej pomocy w odbudowie tego Donbasu. I tutaj rzeczywiście podpisano też umowę o nadaniu pomocy w wysokości 10 milionów euro na takie projekty infrastrukturalne, konkretnie w obszarze Wybrzeża Azowskiego na wschodzie Ukrainy, bo też jakby Unia Europejska od ubiegłego roku z zaniepokojeniem obserwuje to, co się dzieje właśnie w basenie Morza Azowskiego, narastający tam konflikt między Rosją i Ukrainą. I być może zostanie też otwarte specjalne przedstawicielstwo Unii Europejskiej w Mariupolu, co zapewne no bardzo by też pomogło jakby właśnie stronie ukraińskiej w takim tej praktycznej stronie jakby współpracy, jeżeli chodzi właśnie o ten region, o region samego Morza Azowskiego. Tutaj wydaje się, że to są takie małe kroki, ale one są bardzo ważne. Tu też jakby też trzeba pamiętać o tym, że Donald Tusk wezwał do uwolnienia wszystkich Ukraińców przetrzymywanych przez Rosję, więc tutaj to też jest ważne poparcie ze strony Unii Europejskiej dla Ukrainy. No i chyba też było ważne jakby usłyszeć z kolei od strony ukraińskiej, tutaj konkretnie od prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, to, że Ukraina też nie schodzi z tego kursu proeuropejskiego i rzeczywiście tutaj Wołodymyr Zełenski wcześniej już podkreślał, między innymi podczas wizyty w Toronto w Kanadzie na początku lipca, że rzeczywiście priorytetami ukraińskiej polityki zagranicznej pozostaje zarówno członkostwo w Unii Europejskiej, jak i członkostwo w NATO. No ale to, co też Unii zależy, żeby przeprowadzono pewne reformy, to jest sfera walki z korupcją. To są kwestie, które się nie zmieniają. To jest jeden z takich priorytetów właśnie też relacji między Unią Europejską i Ukrainą i trzeba powiedzieć, że było no sporo takich zarzutów pod adresem poprzednich władz, że nie radzi sobie ona do końca, że może też nie do końca chce przeprowadzać reformy, które służyłyby w walce z korupcją. Trzeba też zaznaczyć, że przynajmniej taką walkę z korupcją, wzmocnienie tej walki deklaruje prezydent Zełenski, ale oczywiście jak to będzie wyglądało tak naprawdę, no zobaczymy dopiero, kiedy zostanie właśnie sformułowany nowy parlament i nowy rząd na Ukrainie.
Ustalenia szczytu Unii Europejskiej i Ukrainy przedstawiał dziennikarz i publicysta Piotr Andrusieczko. Rozmawiał z nim Hussein Oruczewicz.
Świat na wskroś. Tu Radio Kielce. Słuchasz i wiesz.
Whatever. change after all these years? Why can't I change my ways? I find it so strange after all.
Trzy dni dziennikarze, eksperci i politycy w Poznaniu debatowali nad przyszłością aspirującego do integracji europejskiej regionu zachodnich Bałkanów. Integracja państw tego regionu z Unią Europejską wciąż napotyka coraz to nowe przeszkody. Unijny komisarz do spraw polityki sąsiedztwa i rozszerzenia Johannes Hahn powiedział w Poznaniu, że geografia jest przeznaczeniem, wyrażając po raz kolejny wsparcie dla aspiracji Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kosowa, Północnej Macedonii i Serbii do dołączenia do wspólnoty. Niedawna rekomendacja Komisji Europejskiej dla podjęcia rozmów akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną po raz kolejny okazała się niewystarczająca dla kilku państw – Francji, Danii i Holandii, które z różnych powodów blokują otwarcie negocjacji. W Poznaniu obecni byli premierzy i prezydenci państw regionu oraz Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki, Angela Merkel i Theresa May. Spotkanie w Poznaniu skomentuje dr Tomasz Rawski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Na początku lipca w Poznaniu odbył się kolejny, a pierwszy w Polsce szczyt w ramach tak zwanego procesu berlińskiego, czyli unijnej inicjatywy, którą Niemcy uruchomiły 5 lat temu, aby wesprzeć proces akcesyjny do Unii Europejskiej tych państw bałkańskich, które jeszcze do Unii nie należą, czyli Serbii, Czarnogóry, Północnej Macedonii, Albanii, Bośni i Hercegowiny oraz Kosowa. Szczyt miał rozwiać atmosferę pesymizmu i frustracji, która od blisko dekady unosi się nad tym procesem integracji Bałkanów ze Zjednoczoną Europą, procesem, który coraz bardziej zwalnia. Oraz zapewnić przywódców państw regionu, że wciąż mogą liczyć na wsparcie ze strony Unii Europejskiej, a drzwi do Zjednoczonej Europy są dla nich otwarte. I takie zapewnienia rzeczywiście padły z ust Angeli Merkel i innych polityków europejskich obecnych na szczycie, w tym polskiego premiera Mateusza Morawieckiego, który twierdził, że Europa będzie w pełni zjednoczona dopiero wówczas, gdy państwa bałkańskie znajdą się w Unii Europejskiej, i zaoferował też Morawiecki państwom regionu wsparcie w dzieleniu się polskimi doświadczeniami z naszego procesu akcesyjnego. Ale niestety te zapewnienia nie rozwiały pesymistycznej atmosfery, to znaczy potwierdziły się raczej obawy, że spowolnienie integracji Bałkanów z Unią Europejską jest trwałe. Najważniejsi uczestnicy szczytu nie pochylili się w zasadzie nad próbami rozwiązania żadnego z głównych problemów, które stoją za pogarszającą się w regionie sytuacją. No i po pierwsze chodzi o podziały w samej Unii Europejskiej, to znaczy w Poznaniu nie pojawił się prezydent Francji Emmanuel Macron, którego postrzega się jako głównego przeciwnika przyspieszania procesu integracji. Macron uważa, że Unia powinna teraz skupić się na poprawie sytuacji wewnętrznej, a do rozmów o rozszerzaniu granic wrócić dopiero, gdy uda się zażegnać wewnętrzne kryzysy unijne. I rzeczywiście Angela Merkel próbowała relatywizować stanowisko Macrona, a Johannes Hahn w swoim wystąpieniu nazwał to stanowisko i wynikające z niego opóźnienia w procesie akcesyjnym takim niefortunnym stanowiskiem. No ale mimo tych zapewnień zwolennicy rozszerzenia wypadli mało wiarygodnie, tym bardziej, że francuski sceptycyzm podzielają takie państwa w Unii jak Hiszpania, Holandia czy Dania i one na przykład w zeszłym miesiącu zablokowały w Radzie Europy decyzję o rozpoczęciu negocjacji członkowskich z Północną Macedonią i Albanią. To było szczególnie rozczarowujące dla Północnej Macedonii, bo ona liczyła na start negocjacji już teraz, mając nadzieję, że to będzie taki dowód uznania ze strony Unii Europejskiej za niedawne rozwiązanie wieloletniego sporu z Grecją o nazwę państwa. Także szczyt nie był w stanie przesłonić takich coraz wyraźniejszych podziałów wewnętrznych w Unii, które osłabiają jej wiarygodność w oczach partnerów z regionu. I po drugie, szczyt nie zaproponował żadnych rozwiązań dla rosnących w regionie napięć międzypaństwowych i wewnątrzpaństwowych. Mimo że przedstawiciele państw regionu zgłaszali w Poznaniu taką potrzebę wspólnego wypracowania nowego planu poprawy relacji sąsiedzkich w regionie, no to jednak te problemy nie zostały zaadresowane. To znaczy nie poświęcono dostatecznej uwagi na przykład bardzo wyraźnemu w ostatnich tygodniach pogorszeniu relacji między Serbią a Kosowem w związku z wprowadzeniem przez Prisztinę wielkich opłat celnych na towary sprowadzane z Serbii. Nie pochylono się nad problemem rozkładu centralnych instytucji państwowych Bośni i Hercegowiny. Nie podjęto też refleksji nad falą potężnych protestów społecznych, która przez Bałkany się przetacza od wielu miesięcy. No krótko mówiąc, wiele kluczowych problemów zostało potraktowanych po macoszemu i to nie jest dobry prognostyk na przyszłość, bo to oznacza, że Unia nie reaguje w sposób adekwatny na tą niekorzystną dynamikę sytuacji w regionie. I tak słowem podsumowania można by powiedzieć, że szczyt w Poznaniu pozostawił nas z takim przekonaniem, że przywódcy unijni, mimo wielu dobrych chęci, nie mają niestety planu na nowe otwarcie dla Bałkanów. Na to nowe otwarcie, które mogłoby przyspieszyć proces zjednoczenia. No i to jest wniosek niepokojący, dlatego że dzisiaj państwa regionu wyjątkowo potrzebują takiego planu, aby powstrzymać stopniowy odwrót, który dokonuje się w regionie od demokracji ku miękkiemu na razie, a w przyszłości być może twardemu autorytaryzmowi.
O ustaleniach szczytu w Poznaniu, który dotyczył współpracy Unii Europejskiej z państwami Bałkanów Zachodnich, mówił dr Tomasz Rawski z Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiał z nim Hussein Oruczewicz.
Świat na wskroś. Yeah. świat na wskroś.
W Kalifornii odnotowano w tym tygodniu serię wstrząsów. Trzęsienie ziemi miało największą wartość 7,1 stopnia w skali Richtera. Nie spowodowało na szczęście żadnych ofiar śmiertelnych. Epicentrum znajdowało się niedaleko liczącej prawie 30 tysięcy mieszkańców miejscowości Ridgecrest, położonej na pustyni Mojave u podnóża gór Sierra Nevada. Wstrząsy były jednak odczuwalne nawet w odległym o 200 km Los Angeles oraz w położonym jeszcze dalej Las Vegas. Jak mieszkańcy Kalifornii radzą sobie z powtarzającymi się systematycznie wstrząsami? Powie o tym w swojej korespondencji ze Stanów Zjednoczonych współautor Świata na Wskroś, profesor Włodzimierz Batuk.
Trzęsienie ziemi, które miało miejsce kilka dni temu w Kalifornii, skończyło się na szczęście dla mieszkańców tego stanu szczęśliwie, dlatego że nikt nie zginął. Jedyne straty, jakie stan czy jego mieszkańcy właściwie ponieśli, to były straty materialne, ale i one nie są specjalnie duże. Oblicza się, że w sumie będą to straty sięgające mniej więcej 100 milionów dolarów. Administracja federalna zapowiedziała pomoc. Oczywiście dla mieszkańców tego stanu pomoc będzie płynęła także z funduszy stanowych i z ubezpieczalni. Kalifornia jest takim miejscem w Stanach Zjednoczonych, które podatne jest bardzo na trzęsienia ziemi i odkąd Kalifornia jest stanem, czyli od połowy XIX wieku, takich trzęsień ziemi mniejszych czy większych było tak naprawdę kilka tysięcy. Największe z tych trzęsień ziemi miało miejsce w 1906 roku. Było to największe pod względem siły i największe z zakresu strat trzęsień ziemi, jakie miało miejsce chyba właściwie na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Ono spowodowało zniszczenie znacznej części miasta, ale paradoksalnie te straty nie były spowodowane samym działaniem skorupy ziemskiej, tylko były spowodowane pożarami, które wywołane zostały uszkodzeniami sieci gazowej, iskry, samozapłony, a także podpalenia spowodowały, że spora część miasta po prostu uległa zniszczeniu, co miało też paradoksalnie dość dobre znaczenie dla San Francisco, ponieważ zostało ono trochę przebudowane, rozbudowane. Inaczej wygląda jego infrastruktura obecnie niż przed 1906 rokiem. Przed tym ostatnim trzęsieniem ziemi miało miejsce trzęsienie ziemi w 1989 roku i do tego właśnie trzęsienia ziemi porównuje się to, z którym mieliśmy do czynienia pod koniec zeszłego tygodnia. Było to trzęsienie istotnie zabójcze, dlatego że spowodowało śmierć aż 63 osób i ogromne straty materialne sięgające 6 miliardów dolarów. To na szczęście jest już przeszłość i trzęsienie, które miało miejsce kilka dni temu, niczego takiego szczęśliwie nie spowodowało. Sejsmolodzy mówią, że przyczyną tego trzęsienia ziemi jest tak zwany uskok San Andreas, który ciągnie się wzdłuż wybrzeża Kalifornii. Zaczyna się on mniej więcej na wysokości San Francisco, przebiega następnie wzdłuż wybrzeża i kończy się za Los Angeles. Trzęsienie ziemi, które miało miejsce kilka dni temu, odbyło się w trójkącie pomiędzy San Francisco, w zasadzie San Jose, Las Vegas, Los Angeles. Spowodowane ono jest tym, że dwie płyty tektoniczne, które tamtędy przebiegają, ułożone one są równolegle, od czasu do czasu zachodzą na siebie. No i wtedy górotwór powoduje właśnie większe czy mniejsze trzęsienia ziemi. W Kalifornii sejsmolodzy obliczają, że notuje się rocznie około 10 tysięcy wstrząsów, przy czym większość tych wstrząsów w ogóle nie jest odczuwana przez ludzi. Może jest odczuwana przez zwierzęta, a z całą pewnością jest odczuwana przez aparaturę sejsmograficzną. Natomiast od czasu do czasu ruchy górotworu powodują właśnie takie kataklizmy jak ten ostatni. Wynika z tych statystyk, że w Kalifornii ma miejsce około 800 trzęsień ziemi na miesiąc. Straty, które Kalifornia w tej chwili poniosła, sięgają około 100 milionów dolarów i dotyczą one przede wszystkim infrastruktury i domów, a więc dotyczą takich rzeczy jak drogi, może częściowo linie kolejowe, ale z całą pewnością dotyczą domów, prywatnych posesji domów i to jest właściwie największy problem w tej chwili mieszkańców, no bo trzeba jakoś te domy odbudować. Domy stawia się na tych obszarach w taki sposób, żeby miały one lekką konstrukcję i w ogóle domy amerykańskie na ogół budowane są z drewna, ze sklejki, między którą wkłada się jakieś warstwy izolacji, te główne elementy konstrukcyjne również wykonane są z drewna, natomiast oczywiście podpiwniczenie czy fundamenty są już wybudowane z bardziej trwałych środków. W związku z tym te straty z jednej strony wyglądają spektakularnie, no bo domy są zniszczone, popękane. Ta właśnie lekka konstrukcja powoduje, że albo łatwo się je zniszczy i na ich miejsce zbuduje coś nowego, albo łatwo po prostu taki dom naprawić. Więc mimo tego, że ta wizualna strona trzęsienia ziemi wygląda groźnie, to faktyczna może wyglądać różnie. Natomiast inną sprawą są ubezpieczenia, które częściowo przynajmniej pokrywają straty spowodowane tego typu zjawiskami sejsmicznymi. Większość właścicieli domów nie ubezpiecza się, ponieważ uważa, że składki ubezpieczeniowe są za wysokie. W zależności od wartości domu i w zależności od tego, czy położone są one na mniej czy bardziej sejsmogennych obszarach, wysokość składek ubezpieczeniowych w Kalifornii waha się od 800 do 5000 dolarów, przy czym przeciętna cena domu w Kalifornii wynosi 400 tysięcy dolarów. Firmy ubezpieczeniowe szacują, że z 7 milionów posiadaczy domów jedynie 10% takie ubezpieczenia posiada. Rodzi się więc pytanie, dlaczego Amerykanie się nie ubezpieczają, no bo strata domu jest jednak sporym wydatkiem. Nie ubezpieczają się z kilku powodów. Pierwszy powód to jest taki, że ubezpieczenie jest w stanie pokryć zaledwie 15 do 25 czasem procent wartości domu, a więc nie jest to specjalnie atrakcyjne, no bo na 400 tysięcy, jeżeli to jest 15%, to w zasadzie można dostać około 60-80 tysięcy dolarów. To po prostu Amerykanie twierdzą, że to im się nie opłaca. Po drugie, uważają, że same ubezpieczenia są drogie, składki są drogie, a ponieważ nie są obowiązkowe, to zakłada się, że trzęsienie ziemi może nie nastąpi, a jeśli nastąpi, to nie zniszczy mi domu. Po trzecie, tak właśnie lekka konstrukcja domów powoduje, że czasem bardziej kalkuluje się nie ubezpieczyć domu i wyremontować go z własnych oszczędności, niż liczyć na składkę, która być może nie pokryje takiego zniszczenia, jeżeli jest ono tak zwaną szkodą całkowitą. Ubezpieczeniowcy tak by go nazwali. No ale jest jeszcze inna strona tego, mianowicie taka, że firmy ubezpieczeniowe dość niechętnie oferują te ubezpieczenia, dlatego że po 1989 roku, kiedy miały miejsce wypłaty ubezpieczeń, to część firm ubezpieczeniowych po prostu zbankrutowała. Wypłaty sięgnęły wtedy 12 miliardów dolarów. No a firmy ubezpieczeniowe mówią też, że właściciele domów, którzy wykupują polisy, po prostu nie czytają tych polis, zakładając, że składka ubezpieczeniowa jest jak gdyby od trzęsienia ziemi wmontowana w normalną polisę, taką zwykłą polisę ubezpieczeniową domu. Niestety tak nie jest, są to dodatkowe opłaty, no a jeśli ma się zapłacić ekstra, to raczej się zastanawiamy nad tym więcej, głębiej, dokładniej i dłużej, aby zapewne podjąć decyzję negatywną. Tego typu trzęsienia ziemi, które mieliśmy w 1989 roku i to, które miało miejsce pod koniec zeszłego tygodnia, jest jednym z większych trzęsień ziemi ze względu na skalę. Takie trzęsienia ziemi zdarzają się w Kalifornii mniej więcej raz na 150 lat. Kiedyś była taka teoria, sejsmolodzy mówili, że nastąpi w pewnym momencie takie gigantyczne trzęsienie ziemi. Nawiasem mówiąc, w Kalifornii się na nie mówi the big one, czyli właśnie to wielkie trzęsienie ziemi, które może spowodować straty sięgające nawet zalania czy zniszczenia całego stanu Kalifornia. Obecnie te katastroficzne prognozy zostały zakwestionowane i uważa się, że takiego trzęsienia ziemi nie będzie po prostu. Te straty, zmiany i nasuwania się tych płyt tektonicznych nie są aż tak groźne, aby wywołać tego typu kataklizm polegający na, no, mówiąc najbardziej obrazowo, na tym, że Kalifornia wpadnie do oceanu. No ale oczywiście władze stanu starają się przeciwdziałać jakoś tego typu katastrofom. Od 2013-2015 roku wszystkie nowe budynki mają obowiązkowe wzmocnienia fundamentów, są wymagania dotyczące konstrukcji tych budynków, tego w jaki sposób one mają być związane z gruntem. Chodzi o to, żeby te straty i finansowe, i materialne zminimalizować. Jednym z takich symboli San Francisco, które nawiązuje do trzęsienia ziemi w 1906 roku, jest znany bardzo wieżowiec w kształcie trójkąta. Pod koniec lat 60., a oddany został do użytku w 1972 roku. Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów architektonicznych miasta. Wysoka na chyba 50 pięter budowla, ma bardzo charakterystyczny, taki trójkątny, szpiczasty kształt. Fundamenty tego budynku i jego dolna część ułożone są w taki sposób, że stanowią one szerszą część tej konstrukcji, natomiast ona sama zwęża się ku górze, tworząc właśnie taki charakterystyczny, spiczasty, trójkątny kształt. To jest podyktowane obawą przed zawaleniem się tego budynku w przypadku właśnie takiego spodziewanego trzęsienia ziemi. Lata 70. były w Ameryce takim czasem, kiedy powszechnie spodziewano się jakichś kataklizmów, różnego rodzaju zjawisk atmosferycznych, mogących zaszkodzić Ameryce tak bardzo, że starano się zapobiec między innymi w ten sposób, żeby budować gmachy w wysokościowce tak, aby one nie zniszczyły się i aby po prostu się nie zawaliły w wyniku trzęsienia ziemi. Więc jest to jedna z takich właśnie bardziej widocznych pamiątek czy elementów tworzących architekturę San Francisco. Miasto w ogóle nie ma zbyt wysokiej architektury. Wieżowce, które tam stoją, nie imponują takim rozmachem jak te na Manhattanie na przykład, właśnie ze względu na pewną niespójność czy niejasność tektoniczną, niepewność tektoniczną tego obszaru. Istnieją po prostu ograniczenia, które zabraniają stawiania budynków wyższych niż ten, o którym mówiliśmy. Nie jest to tak trwałe struktura jak właśnie na Manhattanie. Manhattan, jeśli chodzi o sejsmologiczną część, jest wyspa będąca skałą w istocie, dlatego grunt jest tam trwały i stąd wieżowce manhattańskie imponują rozmiarem i wysokością, a te, które stawiane są w San Francisco, są niższe i dostosowane do tych wymogów, które stawiają architektom sejsmolodzy.
Z Waszyngtonu mówił współautor Świata na wskroś, profesor Włodzimierz Batuk.
Świat na wskroś.
Dziękuję już Państwu za uwagę. Bartłomiej Zapała. Audycja powstała przy współpracy Włodzimierza Batuga i Huseina Uruczewicza.
Świat na wskroś.